Wuchu na świat Marek Ercimowicz, fotografujący podróżnik czy podróżujący fotograf? Czy najpierw była miłość do odkrywania świata, czy to zdjęcia zrobiły z ciebie podróżnika?
Zdecydowanie najpierw chciałem podróżować. Wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, że będę się zajmował fotografią. To przyszło stosunkowo późno, bo dopiero na początku studiów, czyli jak miałem 19-20 lat. Ale jakoś byłem zainteresowany też trochę fotografią jako dziecko, tylko że skutecznie mnie rodzice odpędzali, to znaczy przeżyłem straszliwą tragedię na wczasach w Świnoujściu, bo chciałem zrobić zdjęcia wszystkim statkom, które tam widziałem, jak zawijają albo wypływają z portu. I ojciec dał mi smienę, którą miał na wakacjach, tylko nie powiedział, że wyjął film. I ja tam sobie strzelałem, a zdjęć żadnych nie było niestety. Ale zaczęło się od globusa, który dostałem od dziadka w wieku 6 lat na urodziny.
To jest tęsknota za czymś, czego nie znam?
To jest kilka różnych czynników, które się na to składają. Początkowo to była ogromna ciekawość, bo jak dostałem ten globus i myśmy wtedy mieszkali w Wałbrzychu, bo tak losy dziadków rzuciły, dziadek stąd, Augustowszczyzny, nie mógł wrócić do domu rodzinnego, a babcia nie mogła wrócić do Warszawy, bo obydwoje bali się o swoje życie w komunistycznej Polsce i gdzieś się lekko zakamuflowali w Wałbrzychu, czyli na drugim końcu Polski. No ale krótko po tym, jak się urodziłem, dziadkowie się przenieśli do Augustowa, o czym dziadek zawsze marzył. I pamiętałem drogę na wakacje, którą odbywaliśmy z Wałbrzycha do Augustowa. To trwało wtedy prawie 2 dni pociągami z przesiadką w Warszawie. I jak dziadek mi przyniósł ten globus, a tato mi pokazał, jaka jest odległość na globusie z Wałbrzycha do Augustowa, to oszalałem. Zobaczyłem, że to jest taki malutki odcinek na takiej gigantycznej kulce.
Globus, a co jeszcze ciągnie gdzieś dalej, gdzieś, gdzie nigdy nie byliśmy?
Wiedza, którą chciałem posiąść i ta chęć poznania się we mnie tliła. Poza tym bardzo byłem podkręcony literaturą i książkami, które czytałem. I nie chodzi mi tu tylko o książki stricte podróżnicze czy przygodowe, bo takie też były, jak choćby Alfred Szklarski, o którego pewnie każdy zahaczył, ale też książki już takie poważniejsze, bardziej etnograficzne, które wyzwalały ogromne pokłady ciekawości i świadomość, że to jest odchodzący świat i trzeba to jak najszybciej zobaczyć. To jest ciekawe, że w bardzo młodym wieku to do mnie dotarło. Nie wiem, czy miałem 10 lat, czy 9, że jeżeli wytępiono Indian w obydwu Amerykach i oni w zasadzie nie funkcjonują już jako oddzielna kultura, albo w jakimś zupełnie marginalnym stopniu, że taki los czeka większość starych społeczności i że trzeba te światy zobaczyć jak najszybciej. Nieskończony głód. Tam było dużo tego, co kocham w podróżowaniu, czyli trzeba było poznawać nieznane, trzeba było chodzić mniej utartymi szlakami, było w tym sporo survivalu, było poczucie wolności i oderwania od tego świata, od którego chciałem się oderwać wtedy.
A myśląc o tych kulturach, które trzeba się śpieszyć poznać, zanim wyginą, miałeś konkretne na myśli?
No zawsze chciałem zobaczyć Indian i zobaczyłem tak naprawdę, jak żyją dopiero 2 lata temu. I to nie w Ameryce, tylko na Półwyspie Jamalskim. Zobaczyłem też Indian wcześniej w Wenezueli i ta wyprawa była w ogóle ziszczeniem moich wszystkich marzeń. W zasadzie to były 2 wyprawy, bo nie dość, że pojechaliśmy w miejsce kompletnie nieznane i dzikie, które nie było nawet porządnie skartowane, zamiarem wejścia na górę, która była notorycznie mylona ze swoją sąsiadką na mapach wenezuelskich, a rozpiętość podawanej wysokości tej góry to było ponad 700 metrów, bo na jednych mapach miała 2200, a na innych 2900.
To duża różnica.
No dość duża i na Google Maps w miejscu, gdzie ta góra się wznosi, była kołderka białych chmur, taka biała plama po prostu, a jak się wpisywało nazwę tej góry, to ona wyskakiwała gdzieś zupełnie z 80 czy 150 kilometrów w bok, więc kompletnie nie można było zrobić rozpoznania. No i do tego wszystkiego nie wynajmowaliśmy żadnej agencji miejscowej, nikogo, tylko pojechaliśmy po prostu do wioski indiańskiej. Dogadaliśmy się z wodzem, który nam wyraził zgodę na działalność w tym rejonie. Dogadaliśmy się z Indianami, żeby nam pomogli donieść rzeczy do naszej bazy. No i wspinaliśmy się w miejscu, w którym nie było jeszcze człowieka.
To ciarki przechodzą po plecach.
Tak, miejsce, które było zupełnie nieznane też Indianom, tym lokalnym, dlatego oni się bali tam w ogóle podchodzić, bo wierzyli, że to jest góra, na której mieszka smok. Zresztą tak ją nazywają, góra smoka lub góra węża, bo to jest tożsame słowo w języku Pemonów, na granicy Wenezueli i Gujany. Mało tego, że udało nam się za drugim razem, bo za pierwszym razem wróciliśmy tylko z porządnym rozpoznaniem, To jeszcze za pierwszym razem okazało się, że mamy jednego motyla, uczestniczka wyprawy Iza Stachowicz, wtedy jeszcze kończąca studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, biologię. A na drugiej wyprawie w 2012 była już absolwentką i doktorantką. Odkryła kolejne dwa gatunki motyli i jeszcze tam namierzyliśmy żabę, która nie ma nawet nazwy, także jest nieznanym gatunkiem i parę innych eksponatów udało nam się dowieść. Część z tego materiału biologicznego jest w Muzeum Przyrodniczym w Krakowie. No ptaki przylatywały, siadały obok i patrzyły, jak wygląda człowiek, z pełną ciekawością. Tak jak my tu siedzimy, usiadłby tobie tutaj pokaźny ptaszek na gałęzi, tak na mikrofonie i patrzył ci prosto w oczy, żeby zobaczyć, jak wygląda człowiek. Z ciekawości, bo w ogóle nie wiedział, że nawet się trzeba bać.
Podróżowałeś i fotografowałeś od pustki Spitsbergenu przez pustynię Gobi, Papuę, Indie, Mongolię, Nepal. Dziś wybieramy jako kierunek Afrykę Wschodnią, Tanzanię. Myślę, że takiemu przeciętnemu odkrywcy, podróżnikowi, no jest trochę trudniej. Musi albo znaleźć ekspedycję, albo sam ją zorganizować, albo wyklikać jakieś specjalizujące się w dalekich wyprawach biura podróży. A fotografowi prościej. Dostałeś zlecenie, bilet lotniczy i wyruszyłeś do Tanzanii?
Wydaje mi się, że jest to i prościej, i trudniej z drugiej strony. Dlatego, że jeżeli się jedzie na wyjazd zorganizowany, obojętne czy zorganizowany przez kogoś, czy przez redakcję, jak w moim wypadku, to poruszamy się w pewnych ramach. Oczywiście te ramy mogą być różne. I jak ja organizuję wyprawy dla siebie albo dla innych uczestników, bo takie też robię, po prostu zabieram innych fotografujących w ciekawe miejsca na różne krańce świata, to wtedy wszystko jest podporządkowane fotografii i temu, żeby przywieźć jak najlepsze zdjęcia i nie ma tutaj specjalnie kompromisów. Natomiast poza czasem, który nas w jakiś sposób tam ogranicza, no i finansami, jakie mamy do dyspozycji, ale generalnie wszystko jest zoptymalizowane pod tym względem. Natomiast w Tanzanii to były wyjazd w ramach projektu Kobieta na krańcu świata Martyny Wojciechowskiej. Ja tam jechałem z ramienia National Geographic Polska, redakcji, w której jestem od początku istnienia, czyli od 99 roku. I miałem robić reportaż towarzysząc ekipie filmowej. I tu muszę od razu powiedzieć, że to było bardzo trudne. To jest bardzo trudne, dlatego że tak naprawdę jestem na samym końcu tego łańcucha potrzeb. Najpierw są oczywiście operatorzy kamer, dźwiękowiec, cały scenariusz filmu dokumentalnego i tak dalej, dokumentacja filmu, zdjęcia, których wymagają na przykład sponsorzy i dopiero wtedy jest czas na fotografię. Więc tak naprawdę tych chwil, w których ja mogę robić swoje zdjęcia jeszcze do tego wszystkiego, to jest bardzo mało. Mówię swoje, bo jadę tam, żeby dokumentować działanie ekipy, żeby zaspokoić pewne potrzeby firmy, która to zleca, a ewentualnie na mój materiał taki osobisty jest bardzo mało miejsca. W Tanzanii mogłem zrobić konkretny materiał, dlatego że tam pojechaliśmy od razu ze świadomością, że robimy większy dokument i mieliśmy więcej czasu. Jak zwykle są to bloki takie tygodniowe, wyjazdowe, z czego 5 dni jesteśmy na miejscu, to w Tanzanii z 12 dni siedzieliśmy na miejscu, a po pół roku pojechaliśmy jeszcze raz na tydzień. I dzięki temu zrobiłem materiał, z którego w tej chwili mogę pokazać wystawę.
Pamiętasz pierwsze wrażenie po dotarciu do Tanzanii?
Klimaty okołorównikowe były mi dość znane, bliskie. Nie byłem w Afryce Środkowej i Równikowej, to prawda. Nie byłem w ogóle w Czarnej Afryce wcześniej. No, uderzyła mnie Afryka taka, jaką jest, której nie znałem, bo tam, gdzie wcześniej podróżowałem, czyli rejony Indii, Sri Lanki czy Ameryka Łacińska, to jednak ten świat jest dużo bardziej bogaty i znacznie lepiej zorganizowany. Afryka jest takim rejonem, mam wrażenie, jest cały czas jedną nogą w epoce kamienia łupanego, a drugą stara się być w XXI wieku.
Byliście na tej części lądowej czy wyspiarskiej?
Na części lądowej. Obok jeziora Wiktorii wszystko się odbywało, można powiedzieć.
Był czas na chłonięcie samego miejsca?
Nie, no w ogóle nie ma czasu na takie rzeczy. Ja staram się oczywiście jakieś medytacje mieć takie na temat tego, co tam się dzieje, obserwować jak najbardziej, no bo człowiek musi się nastroić, żeby wykonać pracę twórczą na miejscu, ale tego czasu jest bardzo mało. Powiedziałbym, że to jest gonitwa. No wstajemy często przed czwartą, po to, żeby zdążyć na wschód słońca, ale zanim odpalimy kamery, to nie ma mowy, żeby już szarzało, czyli odpalamy totalnie po ciemku, żeby nagrać na przykład świt. Więc trzeba być, zanim się zacznie robić jasno. Także wyjeżdżamy często przed czwartą, potem cały dzień jesteśmy na zdjęciach, wracamy do hotelu nierzadko po północy i czekamy na kolację, która miała być, a której nie ma. To w Tanzanii tak było. Nagle był popłoch, bo my wracamy 23:50 i oni wiedzą o tym, że my wrócimy o tej godzinie. A się okazuje, że dopiero wtedy idą gdzieś po jakieś półprodukty, żeby nam coś przygotować, bo przez cały dzień tego nie zrobili.
Podobno to jest takie słynne podejście Tanzańczyków do życia, że spokojnie, nie ma problemu, powoli, na wszystko jest czas.
No,
ze wszystkim zdążymy.
W ogóle w Afryce jest takie powiedzenie, że my, czyli biali, mamy zegarki, a oni mają czas. Smaków lokalnych nie ma za wiele, mają jakieś takie papki mocno rozgotowanych warzyw, słodkich ziemniaków, albo maniok, albo inne tego typu rzeczy, albo jakaś rozgotowana fasola. Takim już ekskluzywnym miejscowym jedzeniem jest tilapia, czyli ryby pielęgnicowate, które my tutaj hodujemy w akwariach, albo oglądamy w ogrodzie zoologicznym, a tam po prostu się je serwuje na talerzu. Ale zabieramy ze sobą liofilizaty. W ogóle w Polsce, nie wiem, czy wiesz, jest świetny producent tego typu żywności już na całym świecie chyba. To jest taka żywność, która jest wymyślona na potrzeby projektów kosmicznych i wojska, a w tej chwili już jest bardzo popularna w turystyce, zwłaszcza tam, gdzie trzeba nosić wszystko na plecach, czyli alpiniści już od dawna z tego korzystają. Polega to na tym, że gotową potrawę, już ugotowaną, poddaje się bardzo głębokiemu mrożeniu do kilkudziesięciu stopni, po czym się poddaje sublimacji, czyli odparowuje się wodę, to wysycha dokładnie i takie bezwodne pakuje się w hermetyczne woreczki, które potem służą jako taka miska czy talerz. W momencie, kiedy chce się coś zjeść, otwiera się paczkę, zalewa się wrzątkiem, intensywnie miesza, zostawia na 10 minut i gotowe. I to jedzenie nie ma żadnych konserwantów. Jak się jeszcze doleje tam trochę oliwy, to jest pyszne, polecam. I da się na tym wytrzymać. I zawsze zabieram ze sobą, nawet jeżeli jedziemy w jakiś teren, w którym wiadomo, że będzie niezłe żarcie na miejscu, to zabieram jedną czy dwie paczki, dlatego że nigdy nie wiadomo, czy nie wylądujemy w hotelu o dziwnej porze. A poza tym, jak ma się problemy gastryczne, trzeba pamiętać, że to jedzenie jest całkowicie sterylne.
Bezpieczne.
Tak.
Zanim dojdziemy do tego głównego tematu, który was przyciągnął do Tanzanii, to czy jakiś krajobraz w Tanzanii cię zachwycił, którego nie widziałeś wcześniej? Czy spotkanie z jakimś elementem przyrody?
Niezmiennie najbardziej fascynują mnie ludzie. Oczywiście ogromne wrażenie na mnie wywarły baobaby, które widziałem pierwszy raz. I te krajobrazy też, bo jednak były jakimś nowym dla mnie, nawet jeżeli przypominały mi te znane z Azji. To jednak ten klimat jest troszeczkę inny, ale ludzie są zupełnie inni i tak jak bardzo dobrze się czuję, że mamy jakieś powiązanie jako Słowianie na przykład z rejonem Wyżyny Indoirańskiej, jak byłem w Iranie, to czuło się mimo ogromnego dystansu i geograficznego i historycznego, że mamy bardzo wspólny pień z Irańczykami. Zresztą samo to, jak oni nazywają Polskę, to nawet na mnie przychodzi do głowy, żeby tak ją nazywać, Lechistan. Czyli pamiętają czasy, które dla nas są legendą. Nie ma się co dziwić, oni mają ze 4000 lat pisanej historii, a my wtedy nawet nie wiedzieliśmy pewnie, w którym kierunku pójdziemy ze swoimi kozami. No to jak wylądowałem w Afryce, to zauważyłem, że jest coś tak nieprawdopodobnego w tych ludziach, tak pierwotnego, ale w pozytywnym sensie tego słowa, co daje między innymi szansę na zupełnie inną komunikację. To znaczy oni mają doskonale opanowane niewerbalne techniki komunikacji, nie znając ich języka i oni nie znając często angielskiego, a tym bardziej polskiego, byliśmy się w stanie komunikować, zwłaszcza na poziomie emocjonalnym bardzo łatwo, znacznie łatwiej. Oni i są w stanie pokazać własne emocje i są w stanie odczytać nasze emocje znacznie łatwiej. I to jest niesamowite. Kolejna sprawa, czuję się też u nich tę pierwotność, kiedy się obserwuje, jak tańczą, jak śpiewają. Żyją zupełnie inaczej. I broń Boże, nie chciałbym, żeby ktokolwiek odczytał to jako rasizm, ale uważam, że bardzo się różnimy. Jesteśmy w pewnych dziedzinach lepsi lub gorsi, a oni odwrotnie. No, to nie powoduje, że jesteśmy lepsi jako ludzie, albo oni są lepsi, albo gorsi. Po prostu jesteśmy różni i są dziedziny, w których my nie mamy szans. Jak zobaczyłem, jak śpiewają dzieci w szkole, stwierdziłem, że biała rasa powinna zamilknąć. Po prostu ze wstydu, bo to no szkoda gadać. O tańcu nie wspomnę. I pewnie my tak samo w pewnych dziedzinach ich ogrywamy. No nie bez powodu awantura się jakaś taka delikatna wywiązała, że starsi biali mężczyźni dostają Nagrodę Nobla głównie. No tak to jest. Nikt nie robi awantury o to, że młodsi czarni mężczyźni zwykle wygrywają w NBA albo są najlepszymi gitarzystami bluesowymi. To jest we krwi, bo to nie jestem pierwszym, który to zauważył, ale muzyka czarnych w Ameryce jest bardzo podobna do muzyki czarnych w Afryce. To przewędrowało razem z nimi. Ray Cooder chyba nagrał taką płytę z muzykami z Mali, która do złudzenia przypomina bluesy już elektryczne Johna Lee Hookera chociażby. To jest ten sam sposób budowania frazy, bardzo zbliżone harmonie. To jest fascynujące. Tak samo jeden z etnografów udowodnił migrację cyganów z Rajasthanu przez cały świat do Europy na podstawie muzyki i tańca. I muzyka cyganów tam, która jest silnie związana z flamenco i taniec, on zauważył, że to jest wszystko tak podobne do muzyki rajasthańskiej, że to musi mieć jakiś związek. No i po trochę i się okazało, którędy sobie wędrowali.
Muzyka, dźwięki Afryki skradły kawałek twojego serca.
Kawałek? Kawałek to został na całą resztę. Ja generalnie się składam z muzyki, cały jestem wibracją, tak mi się wydaje. I cały świat postrzegam jako jedną wielką wibrację. Natomiast to jest paradoks, że z wykształcenia jestem architektem, z zawodu wykonywanego fotografem, grafikiem, a jestem kompletnym słuchowcem, kompletnym. Nie pamiętam ani cudzych, ani swoich zdjęć precyzyjnie. Dużo mnie trudu kosztowała nauka rysunku z pamięci, a musiałem to zrobić, żeby na Wydział Architektury się dostać. I to była kwestia treningu, a w przypadku muzyki nie potrzebuję żadnego treningu. Tu na poczekaniu jestem w stanie zestroić gitarę tak, że G to będzie G.
Czego musielibyśmy posłuchać, żeby wyobrazić sobie, żeby poczuć klimat Tanzanii?
Myślę, że bardzo dobrze określa ten klimat muzyka, którą przygotował, bo nie skomponował wyłącznie, do filmu Helikopter w ogniu, czyli Black Hole Down, Hans Zimmer. Co prawda akcja się dzieje w Mogadiszu i w Somalii, ale ten klimat, ten nastrój jest bardzo podobny. I myślę też, że muzyka, którą grał Ray Cooder z malijskimi muzykami, te bluesy, też świetnie ten afrykański luz, spleen taki, świetnie to oddaje. Jest troszeczkę takiej muzyki, tak mi się wydaje.
Twoja obecność w Tanzanii to projekt Ludzie Duchy, Białe Ofiary Czarnej Magii. Co to za zjawisko, gdzie go szukaliście i jak ta historia odcisnęła się w tobie?
W Tanzanii w dalszym ciągu wierzy się, że albinosi, czyli ludzie obciążeni bielactwem, nie są zwykłymi ludźmi, tylko że są istotami magicznymi. Jedni twierdzą, że powstają z jakiejś relacji kobiety z demonem, inni uważają, że są po prostu ludźmi, duchami. I wierzy się przez to, jakby konsekwencją tej wiary jest wiara w magiczny wpływ części ich ciał na życie innych ludzi. Tworzy się mikstury magiczne i korzysta się z części ich ciał, żeby wytworzyć talizmany, przez co, żeby zdobyć takie części, czy takie substancje, urządza się polowanie na ludzi, na albinosów. Co ciekawe, jest tam stosunkowo dużo albinosów i naukowcy próbowali już dociec od dawna, dlaczego tak się dzieje. Okazuje się, że po pierwsze jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten gen, który powoduje bielactwo, bo jest to choroba genetyczna, wynikająca z mutacji pewnego genu, i występuje w całej populacji, raz na 15 tysięcy przypadków mniej więcej. W Tanzanii występuje 10-krotnie częściej. Najprawdopodobniej ten gen po pierwsze pojawił się najpierw na terenie Tanzanii i tam najszybciej się rozprzestrzenił, a po drugie ostracyzm społeczny, który spotyka albinosów, powoduje, że oni łączą się w pary, co z kolei skutkuje rodzeniem się dzieci albinotycznych z większą częstotliwością niż przy związkach mieszanych, dlatego że w przypadku mieszanej pary prawdopodobieństwo jest 1 do 4, a w przypadku dwójki albinosów wynosi 100%. Spotkaliśmy się zarówno z dziećmi, które zaznały ataków, jak też byliśmy świadkami ucieczek przed atakiem i też mieliśmy kontakt z ofiarami tych ataków, ale byliśmy też na targu, gdzie można kupić takie talizmany i u czarownika, który zajmuje się czarną magią i przygotowuje takie mikstury. I jak wróciłem, to generalnie jakbym wrócił z wojny. Miałem klasyczny zespół stresu bojowego. Nawet nie wiedziałem z jakiego powodu, czy domyślałem się, ale tak pozornie bez powodu. Zaczynały mi ciec łzy. Siedziałem, gapiłem się po prostu w ścianę albo w sufit całymi tygodniami. To trwało, ale też bardzo długo nie mogłem przygotować prezentacji. Taki mam plan wciąż, żeby ją zrobić bardziej w sposób wyreżyserowany i z offu, czyli w tle, mieć nagrany własny komentarz. Ale nie mogę mówić o tym, bo głos mi się łamał. Nie mogłem nagrać. W połowie zdania przerywałem i płakałem.
Ta miejscowość, w której byliście, ten ośrodek dla albinosów, to w Buchangidzie. Twoje zdjęcia, które możemy oglądać w Białymstoku w ramach festiwalu Ciekawi Świata, powstały właśnie w Buchangidzi?
Tak, powstały głównie w ośrodku, w którym znajduje się około 500 dzieciaków, w większości albinosów, które są tam jak w obozie koncentracyjnym, ale nie dlatego, żeby je męczyć i tępić, tylko dlatego, żeby nie zostały po prostu zamordowane. Cały ośrodek jest otoczony wysokim betonowym murem i zasiekami z drutu kolczastego, i jest chroniony przez kilku strażników z ostrą bronią. 24 godziny na dobę.
Bo chyba nie powiedzieliśmy tego tak precyzyjnie, na czym polega to wierzenie, że tak naprawdę fragmenty ciał albinosów są
tak, poluje
talizmanami.
Się na ludzi, ćwiartuje się ich. Największą wartość magiczną mają kończyny, głowa i serce.
Wierzy się, że przynoszą szczęście.
Tak. Tańzańczycy twierdzą na przykład, że to palec albinosa pomoże w połowach. To jest straszna historia, po prostu straszna historia.
Nawet wewnątrz rodziny.
Tak, to jest cały zespół wierzeń i niestety one nie tylko dotykają ludzi mało wykształconych, ale również elit w rządzie. Jak idą wybory, to giną albinosi. To nie są tanie rzeczy. Ciało albinosa to jest około 200 tysięcy dolarów. To proszę sobie wyobrazić, co się dzieje w kraju, w którym ludzie zarabiają kilkadziesiąt dolarów rocznie.
Czyli to jest marzenie o fortunie.
Tak jest.
Na zdjęciach co zobaczymy?
Zobaczymy dzieci z tego ośrodka, zobaczymy naszą główną bohaterkę, czyli Kabulę, która była na okładce magazynu National Geographic w maju 2015 roku. I zobaczymy Josephata Turnera, który jest szefem Stowarzyszenia na Rzecz Albinosów. Zobaczymy historię cierpienia ludzi, tego, z jaką nadzieją oni żyją i historię nadziei, którą my mamy, dziennikarze, że ta historia, którą opowiadamy, zmieni ich rzeczywistość na lepszą.
Mimo tych trudnych tematów czy doświadczeń, które spotyka się w czasie podróży, to gdybyśmy mieli powiedzieć tym, którzy nas słuchają, warto odwiedzić Tanzanię? Warto na taką wyprawę zdecydować się?
Tanzanię w ogóle warto odwiedzić. Po pierwsze, tam są piękne parki narodowe. Poza tym plaże Zanzibaru. Do tego fajni ludzie. Naprawdę fajni. Jest relatywnie bezpiecznie. No a te historie, o których ja opowiadałem, to są historie straszne. No, myślę, że zrobię taki wyjazd fotograficzny, całkowicie non-profit, po to, żeby wspomóc te dzieci albo organizacje na rzecz albinosów. I jakoś spłacić ten dług, który mam tam, bo jednak udało mi się zrobić fajny materiał dzięki cierpieniu tych ludzi w jakiś sposób, prawda? Chciałbym im pomóc.
A czy bohaterka twojego reportażu, twoich fotografii wciąż żyje?
Ta Kabula ma się
kontakt?
Świetnie. Ona w tej chwili jest w najlepszej w okolicy szkole Montessori w Mwanzie. I lada moment będzie jechała do Londynu na studia.
Jeszcze jedno, jako pasjonata gór i wspinaczek, szczyt Kilimandżaro działa na wyobraźnię, jak się jest w Tanzanii?
Jest kilka innych gór, na które wolałbym wejść. Może z ciekawości, ale zdecydowanie wolę te, na których jest mniej turystów.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat był Marek Arcimowicz, podróżnik, fotograf.
Ja również bardzo dziękuję.